Radio Kraków Kultura na co dzień. Dzisiaj w studiu Robert Piaskowski. No właściwie taka perspektywa naszej rozmowy to jest 2022 rok, więc moglibyśmy siedzieć kilka godzin. Mamy godzinę, ale najważniejsze rzeczy na pewno Państwu powiemy. A ta pierwsza, która sprawiła, że koniecznie uparłam się, żebyśmy jednak dzisiaj rozmawiali, to jest Kraków Culture Lab. Bardzo ciekawy projekt, który, co ciekawe, jest takim wewnętrznym, branżowym projektem. To nie są wielkie plakaty, to nie są flagi, ale mam wrażenie, że dzieją się rzeczy bardzo ważne gdzieś w kulisach, które no, z pewnością poprawią jakość przede wszystkim komunikacji, a w konsekwencji mam wrażenie, że również tego, co oglądamy i w czym bierzemy udział. To był twój pomysł.
Tak, to znaczy ja myślę, że miałem kiedyś takie przemyślenie podczas spotkań, w których biorę udział. To są spotkania z różnymi osobami, z przedstawicielami instytucji, organizacji pozarządowych, też przedstawicieli miasta albo innych miast, że te rozmowy są bezcenne. Gdybym mógł je spisywać albo gdybym mógł je raportować dla państwa, dla słuchaczy, dla czytelników, byłby fascynującym zapisem myślenia, intuicji, podejścia, czasem osobowości,
też
sporów, tak, ale z tego się uciera jakiś rozwój w kulturze. Myślę, że ten ostatni czas, kiedy najpierw się zatrzymał świat ze względu na rozmaite lockdowny i to była jedyna forma rozmowy, a później, kiedy się na nowo rozkręcił i poczuliśmy, że te rozmowy powinny znowu być takie pogłębione i takie ukierunkowane, wpadliśmy na ten pomysł, żeby nawet rozmowy o takich bebechach, kulisach kultury albo tym tematom, kiedy się chcemy kogoś poradzić, nadać jednak wymiar publiczny. Ja zacząłem też swoją pracę dla miasta od takiej instytucji okrągłych stołów i to było niesamowite i wiele osób w mieście było za to wdzięczna, dlatego że dzięki temu mogli się dowiedzieć, nad czym pracują inne jednostki, inne osoby w mieście, jaka jest perspektywa mieszkańców, kultury. To były czasami duże zespoły na 20 osób i to było niesamowite, bo myśmy uzgadniali stanowisko, wiedzieliśmy, w jakim kierunku zmierzamy. I z tej filozofii narodził się ten Kraków Culture Lab. Po pierwsze po to, żeby nad ciekawymi pomysłami w kulturze rozmawiać w sposób otwarty, transparentny, dać też możliwość komentowania, szerowania, dzielenia się tym materiałem. Nie każdy może w tej rozmowie brać udział, ale może ktoś do nas napisać pod wpływem tej rozmowy, albo może powiedzieć, to jeśli pracujecie nad takim projektem, to ja mam pomysł. Nie musimy na to tracić czasu, żeby szukać tej odpowiedzi. Więc to jest próba przeniesienia naszej debaty, tak jak ją często prowadzimy za zamkniętymi drzwiami w gronie eksperckim, na trochę poziom publiczny. I dać też sobie szansę, że inni nas usłyszą, włączą się do tego projektu, zaproponują coś nowego i po pierwszej edycji tego labu dostaliśmy bardzo dużo komentarzy, konkretnych rad, konkretnych linków rozmawialiśmy o kalendariach cyfrowych, rozdzwoniły się telefony.
Wydawałoby się, co to za temat w ogóle?
No, zwyczajny, prosty, ale okazuje się, że jeden z najtrudniejszych do skoordynowania i dalej to jest dla nas jeszcze wyzwanie, ale jesteśmy na dobrej drodze. No i właściwie ten kolejny odcinek, który przed nami.
Jeszcze jeśli pozwolisz, to jeszcze tylko dwa słowa, ponieważ miałam przyjemność, zaszczyt moderować tę debatę.
I wspaniale to zrobiłaś, trzeba przyznać.
Nie, no nie domagam się tutaj pochwał. Chcę nawiązać do tego, co mówisz. Ja właśnie miałam wrażenie, że to jest spotkanie ludzi, którzy umieją, chcą ze sobą, no właśnie, rozmawiać, spierać się. No wydawało mi się, że temat taki, który będzie taki urzędniczy temat, prawda?
Techniczny bardzo wywołał
straszliwe emocje. Ja sama byłam zdumiona przebiegiem tej rozmowy. Tym się chciałam podzielić.
Myślę, że ja w ogóle słuchałam tej rozmowy zafascynowany, bo byłem wtedy w Gdańsku i was oglądałem online. I to też mi uświadomiło, jakie to jest ważne, że ja mogę w tej rozmowie brać udział, pomimo tego, że musiałam oficjalnie reprezentować miasto w Gdańsku. I to mi też pokazało, że to jest kolejny dowód na to, że nikt z nas nie traci możliwości wzięcia udziału w takiej rozmowie. Ten spór był ożywczy. Ten spór pokazywał różne podejścia i różne perspektywy. Inne mają muzea, inne mają orkiestry, inne mają festiwale. Każdy też w tej pandemii zmierzył się z innymi wyzwaniami. Na przykład paradoksalnie muzea na tym czasie bardzo skorzystały, prawda? To bardzo pomogło im w organizacji, no właśnie muzea wygrały też, można powiedzieć, troszkę pandemię, tak. W tym sensie nawet frekwencyjnym. Bo,
tak, to prawda. Właśnie nawet wczoraj mówił mi profesor Szczerski, opowiadając o tym, co się działo w minionym roku w muzeum, że były takie miesiące, kiedy ta frekwencja była nawet wyższa niż, no, nazwijmy to, w normalnym roku. To jest zdumiewające.
GUS podał informację latem zeszłego roku, że w roku 20, czyli pandemicznym, w którym mieliśmy dwa lockdowny, liczba odwiedzających krakowskie i małopolskie muzea wzrosła z 3 700 do 4 400, czyli, krótko mówiąc, ogromny wzrost pomimo dwóch lockdownów. To nie zmienia faktu, że sytuacja ekonomiczna tej instytucji była bardzo trudna, ale pokazuje, że po pierwsze, no nie wyjeżdżali do muzeów zagranicznych i szukaliśmy tego typu doznań lokalnie, pod które chcieliśmy się zregenerować w muzeach, szukaliśmy tam odpowiedzi na ten czas. Wielu mieszkańców pisało: po raz pierwszy od czasów liceum byłem ponownie na Wawelu, albo nie wiedziałem, że jest takie muzeum na Podgórzu na przykład. Zresztą polecam Państwu Muzeum Podgórza, jest moim odkryciem ostatniego weekendu i wystawa o Podgórzu nauczyła mnie bardzo wiele niesamowitych informacji. No, nie wiedziałem o wielu rzeczach związanych z tym fragmentem miasta. Także to jest też dla nas lekcja, że rozmowa nawet o najprostszych sprawach, wymiana praktyk dobrych praktyk w kulturze, też porównanie, bo staramy się zaprosić reprezentanta organizacji pozarządowych, instytucji ministerialnych, które mają pewien komfort organizacyjny, prawda? Instytucji miejskich, również mających komfort, ale jednak porównywanie tych doświadczeń jest cenne. Ja patrzę na kulturę holistycznie w Krakowie. Ja nie patrzę z perspektywy, kto jest
organizacją. To jest jedyna uczciwa dziś metoda.
Ale to z perspektywy, to uczy nas internet, tego user experience, mówiąc tu po angielsku, czyli doświadczenie użytkownika. Dla użytkownika nie ma znaczenia, czy festiwal Misteria Paschali odbywa się, znaczy, że organizatorem jest KBF, odbywa się Filharmonii. Użytkownik mówi: idę do Filharmonii na koncert w ramach festiwalu. Organizator dla niego jest nieważny. Ważny jest content, ważny jest dla niego produkt kultury i ważne jest to, dokąd idzie. I my powinniśmy w ten sposób informować o kulturze. No i w ten sposób zadaliśmy sobie taki plan. Będziemy rozmawiać o nowoczesnym zarządzaniu w kulturze, o tym, jak instytucje kultury przeszły na zarządzanie zdalne i dostały przy tym zarządzaniu zdalnym pracy z domu. To jest niesamowite doświadczenie. Jeszcze 2 lata temu trudno było uzyskać zgodę niektórych przełożonych na pracę z domu, prawda? Bo trzeba było wziąć urlop. Więc to jest świat, który się zmienił, mam nadzieję, w tym aspekcie też na stałe, że jesteśmy otwarci na takie elastyczne wzory zarządzania, ale też wymagają stosowania dobrych narzędzi po to, żeby to liczyć, zarządzać, żeby ten czas pracy się nie rozciągnął właściwie do granic niemożliwych do zaakceptowania, ale też innych, elektronicznego obiegu dokumentów, tego typu rzeczy, które dla wielu korporacji są oczywiste, ale świat kultury nie bronił się przed nimi, bo wydawało się, że to jest
analogowe jednak.
Analogowe i takie oparte na kontakcie bezpośrednim. Natomiast okazało się, że to bardzo pomogło i uczmy się tego, wymieniajmy się informacjami. A przy okazji jest mnóstwo fascynujących tematów. Na przykład Kraków jest takim wzorem dla wielu miast w Polsce, ale też w Europie ze względu na swoje projekty rezydencjalne. My w tej chwili realizujemy kilkanaście projektów rezydencjalnych i chcemy o tym porozmawiać i z organizatorami tych projektów tutaj, programów w Krakowie, ale też zaprosić gości z Polski, którzy też troszeczkę właśnie przecierają szlak w tej dziedzinie, żeby pokazać, jakie to jest świetne narzędzie do integrowania różnych aspektów kultury, wizerunku miasta, współpracy różnych środowisk. Chcemy też rozmawiać o programach sektorowych dla poszczególnych sektorów kultury i między innymi właśnie ten najbliższy...
Czyli już jutro, o 14.
Tak, najbliższy jest nieprzypadkowo wybrany ten termin, bo dzisiaj przypada, no właśnie, jaka ważna rożnica dzisiaj przypada.
Nie przygotowałam się.
Stulecie urodzin Kawalerowicza. Czyli no, jednak wielkiego reżysera polskiego kina, też związanego z Krakowem. Mało tego, tu na Józefińskiej, nie na Józefitów, przepraszam, w głównej siedzibie MUFO, nie wiem, czy państwo to wiecie, ale była planowana filmówka.
Tak, i nawet się trochę tak zaczęła.
I tak się zaczęła. I w związku z tym na to stulecie przygotowujemy właśnie taki pakiet razem z MUFO, z profesorem Syską, taki projekt obchodów.
I to będzie filmowy rok? O planach za chwilę.
Tych filmowych rocznic jest więcej oczywiście, natomiast no, fajny jest ten zbieg okoliczności, że rozmawiamy akurat w momencie, w którym Kawalerowicz był jednym z większych wizjonerów i ojców polskiej kinematografii i fakt, że mało brakowało, a filmówka łódzka byłaby w Krakowie, no ma jednak znaczenie.
Niesłychane. Jutro o filmie w Krakowie, to może najprościej zapytam, jaki jest problem, bo właśnie spotykamy się, żeby też powstała jakiś rodzaj instrukcji na jakiegoś ciała doradczego, no bo filmy się kręci, filmówki raczej tu nie będzie w najbliższym przewidywanym czasie.
A kto wie? Bo no właśnie dobrze, o tym porozmawiam.
Dobrze.
Znaczy, teza jest może nie problem, bo my, może problem badawczy, o tak dobrze. Wybrnijmy z tego krakowskim targiem. Teza jest taka, że skoro jest tak dobrze i tak się dobrze kręci, to krótko mówiąc, czy potrzebujemy coś zmieniać, czy istnieje na bazie rozwijanego właśnie, czy rozwiniętego przez te lata potencjału możliwość wspięcia się o jakiś szczebel wyżej.
Potencjały rozwojowe filmowego Krakowa, takie jest hasło. I kogo zaprosiłeś tym razem do współpracy, do tej debaty?
Chciałem takiego szerokiego podejścia. Po pierwsze, potrzebna mi jest perspektywa producencka, czyli tych, którzy na co dzień tworzą filmy w Krakowie i to tworzą produkcje i artystyczne, i dokumenty związane z naszym miastem, ale też produkcje fabularne. I to będzie Aneta Zagórska, producentka, też szefowa krakowskiego klastra filmowego przez lata. To będzie Magdalena Sroka i celowo tutaj Magdę chcieliśmy z dwóch perspektyw, właśnie z kilku perspektyw, bo Magdy się nie da w jednej zamknąć. Po pierwsze, Magda tworzyła politykę filmową te 12 lat temu, kiedy powstało Kraków Film Commission. Była taką inżynierką regionalnych funduszy filmowych. Potem była przez chwilę dyrektorem, była oczywiście wiceprezydentem Krakowa, ale też była dyrektorem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. No i obecnie jest związana ze Studio Falverni, gdzie też ta produkcja serialowa, Netflixowa, animacja, postprodukcja się rzeczywiście dość ciekawie kręci. Chcielibyśmy o tym posłuchać właśnie, jak się kręci, jakie są perspektywy tego kręcenia się. Dalej mamy Roberta Sowę, profesora,
twórcę animacji,
znakomitego pedagoga i też magnificencję ASP i produkuje jego wydział 80 mniej więcej rocznie wspaniałych animatorów, specjalistów, którzy zasilają rynek gier wideo, animacji, filmu, reklamy,
ważny
postprodukcji.
Sektor.
Więc ważny sektor, który dostarcza talentów, kadr dla... No i to jest jedna z najbardziej rozwojowych w tej chwili dziedzin gospodarki kreatywnej, biorąc pod uwagę, że w samym gamingu, czyli w grach wideo, w Krakowie jest prawie 18% rynku polskiego gier wideo, łącznie z potężnym studiem CD Red Projekt, czy grą Medium Bloober Team, czy w tej chwili pracami nad Niezwyciężonym na podstawie Prozylema, więc ten gaming, animacja, ASP tu się bardzo ze sobą pięknie łączą. Profesor Rafał Syska, czyli dyrektor Narodowego Centrum Filmowego w Łodzi, też dyrektor programu Łódź Miasto Filmu UNESCO, ale też z Krakus i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Filmoznawstwa, wieloletni szef ekranów. Rafał, kurator Wajda i Kubrick, więc jakby ogromny, ogromny potencjał, żeby posłuchać osoby o tak szerokich horyzontach i głębokiej wiedzy o tym, czy Kraków dobrze opowiada swoje dziedzictwo filmowe? Czy nie jest czas na jakąś instytucję filmową w mieście? Czy nie powinniśmy o tym pomyśleć, bo mamy jednak wielkie nazwiska związane z filmem w Krakowie i oni odchodzą. Przychodzą nowi, też wspaniali i też dobrze pokazać ciągłość pokoleń, przenikanie się tych pokoleń. No i oczywiście potencjały nowej epoki cyfrowej, prywatyzacji kina, kryzysu kin wielkoformatowych, renesansu kin małych, studyjnych, edukacji filmowej, kultury filmowej, festiwali. Słowem, czy my potrzebujemy jakiegoś planu na film? Czy niech ta karuzela się kręci dalej? Czy jesteśmy w stanie dokonać jakiś korekt tego, co jest?
To są bardzo trudne pytania, wcale nieoczywiste.
Myślę, że nie odpowiemy na to w półtora godzinnej rozmowie, bo nie sposób, ale chciałbym, żebyśmy zamarkowali przynajmniej te rzeczy, które do tej pory nie zostały dotknięte w Krakowie i potrzebuje takiego sporu w tej rozmowie, potrzebuje zderzenia się perspektywy producentów, akademików, praktyków i też będzie, zapomniałem jeszcze wspomnieć o Szymonie. Szymonie Witkowskim, bo Szymon Witkowski będzie w tej rozmowie, on jest komisarzem filmowym, czyli też taką jest osobą, która została w pierwszych dniach pandemii wyznaczona przez miasto jako koordynator wewnątrz miasta, czyli taka szybka ścieżka. To był postulat branży filmowej, żeby w jednym okienku producent mógł dostać właściwie wszystkie decyzje, żeby nie biegał od Wydziału Spraw Administracyjnych, ZMK do prezydenta, z prezydenta do KBF-u, tylko żeby w jednym miejscu jedna osoba mu pomogła te wszystkie sprawy załatwić prostym formularzem i to działa. I producenci są zadowoleni, bo dostają to, tak jak inwestor przychodzi do miasta, to on chce w jednym okienku wszystko załatwić. Także to jest jakiś sukces tych ostatniego czasu, no ale jest pytanie, czy to wystarczy, czy to jest systemowe, czy to jest oparte tylko właśnie na kompetencjach Szymona, który jest niezwykle sprawny, operatywny i sam jest po łódzkiej filmówce i tutaj jakby rozumie potrzeby tego środowiska. Czy to jest właśnie systemowo dostatecznie zabezpieczone? No i też faktem jest, że studio w Alvernii nie jest już tym studiem filmowym, jak było planowane. To jest też trochę pytanie, czy w ogóle, co dalej z tym miejscem, ale też czy właśnie ten potencjał gdzieś bliżej w centrum nie powinien być zlokalizowany, w jaki sposób też odcinać...
Bo to czyni jednak różnicę, prawda, że to nie jest...
To prawda, natomiast też dużo się ciekawych rzeczy dzieje. No na przykład dzisiaj takie dziecko Festiwalu Muzyki Filmowej mogła ogłosić orkiestra Akademii Beethovenowskiej, że nagrywała do najnowszej produkcji hiszpańskiej kinowej muzykę dla Netflixa. Parę tygodni temu ogłaszaliśmy chór Pro Musica Mundi do nowego sezonu Wiedźmina. Więc też te wszystkie nitki, którymi my tutaj w mieście pracowaliśmy przez te wszystkie lata, zaczęły oddziaływać międzynarodowo. No i krótko mówiąc, pytanie jest, czy to mają być tylko takie impulsy od czasu do czasu, czy czas nadać temu też nowy kierunek, nowy może plan strategiczny, taki długookresowy. Nie mieliśmy strategii rozwoju filmu w Krakowie.
Bardzo ciekawe, ogromne pytania. Może usłyszymy odpowiedź, może nie, ale instrukcje, czy pewne zalecenia, wyobrażenia również się pojawią na pewno. Czwartek debatujemy od 14:00, ten materiał nie od razu, ale wkrótce będzie go można oglądać na Play Kraków.
Tak, tego samego dnia wieczorem zostanie, także prosimy też o śledzenie i Facebooka Play Kraków, ale też KBF-u, Kraków Culture Lab. Zachęcam też wszystkich tych, którzy zajmują się na co dzień filmem w różnych jego wymiarach, żeby posłuchali tej rozmowy, ale też nam doradzili, bo te pytania, które ja tutaj dzisiaj rzuciłem, będą taką serią pytań otwierających tą naszą rozmowę. Ja chciałbym korzystać z rady ekspertów, producentów, doświadczonych menedżerów w tym zakresie. Nie jesteśmy w stanie wszystkich zaprosić do tego panelu, a rozumiem, że ten panel będzie miał swój ciąg dalszy właśnie dzięki rezonowaniu tego materiału.
Radio Kraków Kultura, a do naszej rozmowy wracamy już za moment.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Radio Kraków Kultura na co dzień, dzisiaj w studiu Robert Piaskowski. No właściwie taka perspektywa naszej rozmowy to jest 2022 rok, więc moglibyśmy siedzieć kilka godzin. Mamy godzinę, ale najważniejsze rzeczy na pewno Państwu powiemy. A ta pierwsza, która sprawiła, że koniecznie uparłam się, żebyśmy jednak dzisiaj rozmawiali, to jest Kraków Culture Lab, bardzo ciekawy projekt, który, co ciekawe, jest takim wewnętrznym, branżowym projektem. To nie są wielkie plakaty, to nie są flagi, ale mam wrażenie, że dzieją się rzeczy bardzo ważne gdzieś w kulisach, które no, z pewnością poprawią jakość przede wszystkim komunikacji, a w konsekwencji mam wrażenie, że również tego, co oglądamy i w czym bierzemy udział. To był twój pomysł.
Tak, to znaczy ja myślę, że miałem kiedyś takie przemyślenie podczas spotkań, w których biorę udział. To są spotkania z różnymi osobami, z przedstawicielami instytucji, organizacji pozarządowych, też przedstawicieli miasta albo innych miast, że te rozmowy są bezcenne. Gdybym mógł je spisywać albo gdybym mógł je raportować dla państwa, dla słuchaczy, dla czytelników, byłby fascynującym zapisem myślenia, intuicji, podejścia, osobowości,
też
sporów, tak, ale z tego się uciera jakiś rozwój w kulturze. Myślę, że ten ostatni czas, kiedy najpierw się zatrzymał świat ze względu na rozmaite lockdowny i to była jedyna forma rozmowy, a później, kiedy się na nowo rozkręcił i poczuliśmy, że te rozmowy powinny znowu być takie pogłębione i takie ukierunkowane, wpadliśmy na ten pomysł, żeby nawet rozmowy o takich bebechach, kulisach kultury albo tym tematom, kiedy się chcemy kogoś poradzić, nadać jednak wymiar publiczny. Ja zacząłem też swoją pracę dla miasta od takiej instytucji okrągłych stołów i to było niesamowite i wiele osób w mieście było za to wdzięczna, dlatego że dzięki temu mogli się dowiedzieć, nad czym pracują inne jednostki, inne osoby w mieście, jaka jest perspektywa mieszkańców, kultury. To były czasami duże zespoły na 20 osób i to było niesamowite, bo myśmy uzgadniali stanowisko, wiedzieliśmy, w jakim kierunku zmierzamy. I z tej filozofii narodził się ten Kraków Culture Lab, po pierwsze po to, żeby nad ciekawymi pomysłami w kulturze rozmawiać w sposób otwarty, transparentny, dać też możliwość komentowania, szerowania, dzielenia się tym materiałem. Nie każdy może w tej rozmowie brać udział, ale może ktoś do nas napisać pod wpływem tej rozmowy, albo może powiedzieć, to jeśli pracujecie nad takim projektem, to ja mam pomysł. Nie musimy na to tracić czasu, żeby szukać tej odpowiedzi. Więc to jest próba przeniesienia naszej debaty, tak jak ją często prowadzimy za zamkniętymi drzwiami w gronie eksperckim, na trochę poziom publiczny. I dać też sobie szansę, że inni nas usłyszą, włączą się do tego projektu, zaproponują coś nowego i po pierwszej edycji tego labu dostaliśmy bardzo dużo komentarzy, konkretnych rad, konkretnych linków do, rozmawialiśmy o kalendariach cyfrowych, rozdzwoniły się telefony.
Wydawałoby się, co to za temat w ogóle?
No, zwyczajny, prosty, ale okazuje się, że jeden z najtrudniejszych do skoordynowania i dalej to jest dla nas jeszcze wyzwanie, ale jesteśmy na dobrej drodze. No i właściwie ten kolejny odcinek, który przed nami.
Jeszcze jeśli pozwolisz, to jeszcze tylko dwa słowa, ponieważ miałam przyjemność, zaszczyt moderować tę debatę.
I wspaniale to zrobiłaś, trzeba przyznać.
Nie, nie domagam się tutaj pochwał. Chcę nawiązać do tego, co mówisz. Ja właśnie miałam wrażenie, że to jest spotkanie ludzi, którzy umieją, chcą ze sobą, no właśnie, rozmawiać, spierać się. No wydawało mi się, że temat taki, który będzie taki urzędniczy temat, prawda?
Techniczny
bardzo, wywołał straszliwe emocje. Ja sama byłam zdumiona przebiegiem tej rozmowy. Tym się chciałam podzielić.
Myślę, że ja w ogóle słuchałam tej rozmowy zafascynowany, bo byłem wtedy w Gdańsku i was oglądałem online. I to też mi uświadomiło, jakie to jest ważne, że ja mogę w tej rozmowie brać udział, pomimo tego, że musiałam oficjalnie reprezentować miasto w Gdańsku. I to mi też pokazało, że to jest kolejny dowód na to, że nikt z nas nie traci możliwości wzięcia udziału w takiej rozmowie. Ten spór był ożywczy. Ten spór pokazywał różne podejścia i różne perspektywy. Inne mają muzea, inne mają orkiestry, inne mają festiwale. Każdy też w tej pandemii zmierzył się z innymi wyzwaniami, na przykład paradoksalnie muzea na tym czasie bardzo skorzystały, prawda? To bardzo pomogło im w organizacji, no właściwie muzea wygrały też, można powiedzieć, troszkę pandemię, tak. W tym sensie nawet frekwencyjnym. Bo,
tak, to prawda, właśnie nawet wczoraj mówił mi profesor Szczerski, opowiadając o tym, co się działo w minionym roku w muzeum, że były takie miesiące, kiedy ta frekwencja była nawet wyższa niż, no, nazwijmy to, w normalnym roku. To jest zdumiewające.
GUS podał informację latem zeszłego roku, że w roku 20, czyli pandemicznym, w którym mieliśmy dwa lockdowny, liczba odwiedzających krakowskie i małopolskie muzea wzrosła z 3 700 000 do 4 400 000, czyli, krótko mówiąc, ogromny wzrost pomimo dwóch lockdownów. To nie zmienia faktu, że sytuacja ekonomiczna tej instytucji była bardzo trudna, ale pokazuje, że po pierwsze, no nie wyjeżdża Szukaliśmy do muzeów zagranicznych i szukaliśmy tego typu doznań lokalnie, pod które chcieliśmy się zregenerować w muzeach. Szukaliśmy tam odpowiedzi na ten czas. Wielu mieszkańców pisało: po raz pierwszy od czasów liceum byłem ponownie na Wawelu, albo nie wiedziałem, że jest takie muzeum na Podgórzu na przykład. Zresztą polecam Państwu Muzeum Podgórza, jest moim odkryciem ostatniego weekendu i wystawa o Podgórzu nauczyła mnie bardzo wiele niesamowitych informacji. No, nie wiedziałem o wielu rzeczach związanych z tym fragmentem miasta. Także to jest też dla nas lekcja, że rozmowa nawet o najprostszych sprawach, wymiana praktyk dobrych praktyk w kulturze, też porównanie, bo staramy się zaprosić reprezentanta organizacji pozarządowych, instytucji ministerialnych, które mają pewien komfort organizacyjny, prawda? Instytucji miejskich, również mających komfort, ale jednak porównywanie tych doświadczeń jest cenne. Ja patrzę na kulturę holistycznie w Krakowie. Ja nie patrzę z perspektywy, kto jest
organizacją. Jedyna uczciwa dziś metoda.
Ale to z perspektywy to uczy nas internet, tego user experience, mówiąc tu po angielsku, czyli doświadczenie użytkownika. Dla użytkownika nie ma znaczenia, czy festiwal Misteria Paschali odbywa się, że organizatorem jest KBF, odbywa się Filharmonii. Użytkownik mówi: idę do Filharmonii na koncert w ramach festiwalu. Organizator dla niego jest nieważny. Ważny jest content, ważny jest dla niego produkt kultury i ważne jest to, dokąd idzie. I my powinniśmy w ten sposób informować o kulturze. No i w ten sposób zadaliśmy sobie taki plan. Będziemy rozmawiać o nowoczesnym zarządzaniu w kulturze, o tym, jak instytucje kultury przeszły na zarządzanie zdalne i dostały przy tym zarządzaniu zdalnym pracy z domu. To jest niesamowite doświadczenie. Jeszcze 2 lata temu trudno było uzyskać zgodę niektórych przełożonych na pracę z domu, prawda? Bo trzeba było wziąć urlop. Więc to jest świat, który się zmienił, mam nadzieję, w tym aspekcie też na stałe, że jesteśmy otwarci na takie elastyczne wzory zarządzania, ale też wymagają stosowania dobrych narzędzi po to, żeby to liczyć, zarządzać, żeby ten czas pracy się nie rozciągnął właściwie do granic niemożliwych do zaakceptowania, ale też innych, elektronicznego obiegu dokumentów, tego typu rzeczy, które dla wielu korporacji są oczywiste, ale świat kultury nie bronił się przed nimi, bo wydawało się, że to jest
analogowe jednak.
Analogowe i takie oparte na kontakcie bezpośrednim. Natomiast okazało się, że to bardzo pomogło i uczmy się tego, wymieniajmy się informacjami. A przy okazji jest mnóstwo fascynujących tematów. Na przykład Kraków jest takim wzorem dla wielu miast w Polsce, ale też w Europie ze względu na swoje projekty rezydencjalne. My w tej chwili realizujemy kilkanaście projektów rezydencjalnych i chcemy o tym porozmawiać i z organizatorami tych projektów tutaj, programów w Krakowie, ale też zaprosić gości z Polski, którzy też troszeczkę właśnie przecierają szlak w tej dziedzinie, żeby pokazać, jakie to jest świetne narzędzie do integrowania różnych aspektów kultury, wizerunku miasta, współpracy różnych środowisk. Chcemy też rozmawiać o programach sektorowych dla poszczególnych sektorów kultury i między innymi właśnie ten najbliższy...
Czyli już jutro, o 14.
Tak, najbliższy jest nieprzypadkowo wybrany ten termin, bo dzisiaj przypada, no właśnie, jaka ważna rożnica dzisiaj przypada.
Nie przygotowałam się.
Stulecie urodzin Kawalerowicza. Czyli no, jednak wielkiego reżysera polskiego kina, też związanego z Krakowem. Mało tego, tu na Józefińskiej, nie na Józefitów, przepraszam, w głównej siedzibie MUFO, nie wiem, czy państwo to wiecie, ale była planowana filmówka.
Tak, i nawet się trochę tak zaczęła.
I tak się zaczęła. I w związku z tym na to stulecie przygotowujemy właśnie taki pakiet razem z MUFO, z profesorem Syską, taki projekt obchodów.
I to będzie filmowy rok? O planach za chwilę.
Tych filmowych rocznic jest więcej oczywiście, natomiast no, fajny jest ten zbieg okoliczności, że rozmawiamy akurat w momencie, w którym Kawalerowicz był jednym z większych wizjonerów i ojców polskiej kinematografii i fakt, że mało brakowało, a filmówka łódzka byłaby w Krakowie, no ma jednak znaczenie.
Niesłychane. Jutro o filmie w Krakowie, to może najprościej zapytam, jaki jest problem, bo właśnie spotykamy się, żeby też powstała jakiś rodzaj instrukcji na jakiegoś ciała doradczego, no bo filmy się kręci, filmówki raczej tu nie będzie w najbliższym przewidywanym czasie.
A kto wie? Bo no właśnie dobrze, porozmawiam. Dobrze. Znaczy, teza jest może nie problem, bo my, może problem badawczy, o tak dobrze. Wybrnijmy z tego krakowskim targiem. Teza jest taka, że skoro jest tak dobrze i tak się dobrze kręci, to krótko mówiąc, czy potrzebujemy coś zmieniać, czy istnieje na bazie rozwijanego właśnie, czy rozwiniętego przez te lata potencjału możliwość wspięcia się o jakiś szczebel wyżej.
Potencjały rozwojowe filmowego Krakowa, takie jest hasło. I kogo zaprosiłeś tym razem do współpracy, do tej debaty?
Chciałem takiego szerokiego podejścia. Po pierwsze, potrzebna mi jest perspektywa producencka, czyli tych, którzy na co dzień tworzą filmy w Krakowie i to tworzą produkcje i artystyczne, i dokumenty związane z naszym miastem, ale też produkcje fabularne. I to będzie Aneta Zagórska, producentka, też szefowa krakowskiego klastra filmowego przez lata. To będzie Magdalena Sroka i celowo tutaj Magdę chcieliśmy z dwóch perspektyw, właśnie z kilku perspektyw, bo Magdy się nie da w jednej zamknąć. Po pierwsze, Magda tworzyła politykę filmową te 12 lat temu, kiedy powstało Kraków Film Commission. Była taką inżynierką regionalnych funduszy filmowych. Potem była przez chwilę dyrektorem, była oczywiście wiceprezydentem Krakowa, ale też była dyrektorem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. No i obecnie jest związana ze Studio Falverni, gdzie też ta produkcja serialowa, Netflixowa, animacja, postprodukcja się rzeczywiście dość ciekawie kręci. Chcielibyśmy o tym posłuchać właśnie, jak się kręci, jakie są perspektywy tego kręcenia się. Dalej mamy Roberta Sowę, profesora,
twórcę animacji,
znakomitego pedagoga i też magnificencji ASP i produkuje jego wydział 80 mniej więcej rocznie wspaniałych animatorów, specjalistów, którzy zasilają rynek gier wideo, animacji, filmu, reklamy, postprodukcji, więc ważny sektor, który dostarcza talentów, kadr dla, no i to jest jedna z najbardziej rozwojowych w tej chwili dziedzin gospodarki kreatywnej, biorąc pod uwagę, że w samym gamingu, czyli w grach wideo, w Krakowie jest prawie 18% rynku polskiego gier wideo, łącznie z potężnym studiem CD Red Projekt, czy grą Medium Bloober Team, czy w tej chwili pracami nad Niezwyciężonym na podstawie Prozylema, więc ten gaming, animacja, ASP tu się bardzo ze sobą pięknie łączą. Profesor Rafał Syska, czyli dyrektor Narodowego Centrum Filmowego w Łodzi, też dyrektor programu Łódź Miasto Filmu UNESCO, ale też z Krakus i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Filmoznawstwa, wieloletni szef ekranów. Rafał, kurator Wajda i Kubrick, więc jakby ogromny, ogromny potencjał, żeby posłuchać osoby o tak szerokich horyzontach i głębokiej wiedzy o tym, czy Kraków dobrze opowiada swoje dziedzictwo filmowe, czy nie jest czas na jakąś instytucję filmową w mieście, czy nie powinniśmy o tym pomyśleć, bo mamy jednak wielkie nazwiska związane z filmem w Krakowie i oni odchodzą. Przychodzą nowi, też wspaniali i też dobrze pokazać ciągłość pokoleń, przenikanie się tych pokoleń. No i oczywiście potencjały nowej epoki cyfrowej, prywatyzacji kina, kryzysu kin wielkoformatowych, renesansu kin małych, studyjnych, edukacji filmowej, kultury filmowej, festiwali. Słowem, czy my potrzebujemy jakiegoś planu na film? Czy niech ta karuzela się kręci dalej? Czy jesteśmy w stanie dokonać jakichś korekt tego, co jest?
To są bardzo trudne pytania, wcale nieoczywiste.
Myślę, że nie odpowiemy na to w półtora godzinnej rozmowie, bo nie sposób, ale chciałbym, żebyśmy zamarkowali przynajmniej te rzeczy, które do tej pory nie zostały dotknięte w Krakowie i potrzebuje takiego sporu w tej rozmowie, potrzebuje zderzenia się perspektywy producentów, akademików, praktyków i też będzie, zapomniałem jeszcze wspomnieć Marnia o Szymonie. Gimet. Szymonie Witkowskim, bo Szymon Witkowski będzie w tej rozmowie, on jest komisarzem filmowym, czyli też taką jest osobą, która została w pierwszych dniach pandemii wyznaczona przez miasto jako koordynator wewnątrz miasta, czyli taka szybka ścieżka. To był postulat branży filmowej, żeby w jednym okienku producent mógł dostać właściwie wszystkie decyzje, żeby nie biegał od Wydziału Spraw Administracyjnych, ZMK do prezydenta, z prezydenta do KBF-u, tylko żeby w jednym miejscu jedna osoba mu pomogła te wszystkie sprawy załatwić prostym formularzem i to działa. I producenci są zadowoleni, bo dostają to, tak jak inwestor przychodzi do miasta, to on chce w jednym okienku wszystko załatwić. Także to jest jakiś sukces tych ostatniego czasu, no ale jest pytanie, czy to wystarczy, czy to jest systemowe, czy to jest oparte tylko właśnie na kompetencjach Szymona, który jest niezwykle sprawny, operatywny i sam jest po łódzkiej filmówce i tutaj jakby rozumie potrzeby tego środowiska. Czy to jest właśnie systemowo dostatecznie zabezpieczone? No i też faktem jest, że studio w Alverni nie jest już tym studiem filmowym, jak było planowane. To jest też trochę pytanie, czy w ogóle, co dalej z tym miejscem, ale też czy właśnie ten potencjał gdzieś bliżej w centrum nie powinien być zlokalizowany, w jaki sposób też odcinać...
Bo to czyni jednak różnicę, prawda, że to nie jest...
To prawda, natomiast też dużo się ciekawych rzeczy dzieje. No na przykład dzisiaj takie dziecko Festiwalu Muzyki Filmowej mogła ogłosić Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, że nagrywała do najnowszej produkcji hiszpańskiej kinowej muzykę dla Netflixa. Parę tygodni temu ogłaszaliśmy chór Pro Musica Mundi do nowego sezonu Wiedźmina. Więc też te wszystkie nitki, którymi my tutaj w mieście pracowaliśmy przez te wszystkie lata, zaczęły oddziaływać międzynarodowo. No i krótko mówiąc, pytanie jest, czy to mają być tylko takie impulsy od czasu do czasu, czy czas nadać temu też nowy kierunek, nowy może plan strategiczny, taki długookresowy. Nie mieliśmy strategii rozwoju filmów w Krakowie.
Bardzo ciekawe, ogromne pytania. Może usłyszymy odpowiedź, może nie, ale instrukcje, czy pewne zalecenia, wyobrażenia również się pojawią na pewno. Czwartek debatujemy od 14:00. Ten materiał nie od razu, ale wkrótce będzie go można oglądać na Play Kraków.
Tak, tego samego dnia wieczorem zostanie, także prosimy też o śledzenie i Facebooka Play Kraków, ale też KBF-u, Kraków Culture Lab. Zachęcam też wszystkich tych, którzy zajmują się na co dzień filmem w różnych jego wymiarach, żeby posłuchali tej rozmowy, ale też nam doradzili, bo te pytania, które ja tutaj dzisiaj rzuciłem, będą taką serią pytań otwierających tą naszą rozmowę. Ja chciałbym korzystać z rady ekspertów, producentów, doświadczonych menedżerów w tym zakresie. Nie jesteśmy w stanie wszystkich zaprosić do tego panelu, a rozumiem, że ten panel będzie miał swój ciąg dalszy właśnie dzięki rezonowaniu tego materiału.
Radio Kraków Kultura, a do naszej rozmowy wracamy już za moment.